Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Świeccy w Kościele, część trzecia. Kontynuujemy podjętą przed tygodniem analizę posynodalnej adhortacji Christi Fideles Laici św. Jana Pawła II, w której przedstawia on główne rysy duchowości laikatu. Zatem kolejną ważną cechą duchowości ludzi świeckich jest ich zaangażowanie w apostolstwo Kościoła. Temat ten przewija się w każdym z trzech centralnych rozdziałów omawianego dokumentu, poświęconych odpowiednio godności katolików świeckich w Kościele Misterium, uczestnictwu świeckich w życiu Kościoła Wspólnoty oraz współodpowiedzialności świeckich w Kościele Misji. Te trzy wymiary Kościoła jako Misterium, Communio i Missio stanowią oryginalną koncepcję eklezjologiczną świętego papieża. Wierni świeccy uczestniczą w życiu Kościoła na wiele sposobów. Jednak wszystkie podejmowane przez nich posługi, urzędy i funkcje mają swój sakramentalny fundament we Chrzcie Świętym, o czym mówiłem, zaś swoją celowość i kulminację powinny mieć przede wszystkim w liturgii eucharystycznej. Natomiast właściwym obszarem apostolskiego zaangażowania laikatu we wspólnocie Kościoła jest przede wszystkim parafia, która jest, jak pisze Jan Paweł II, niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród synów i córek. Na uwagę w tym miejscu zasługuje nowa i poniekąd różna od prawno-kanonicznego ujęcia papieska wizja parafii. Święty Jan Paweł II podkreśla, że jest ona zbudowana na gruncie rzeczywistości teologicznej, gdyż jest wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Nie jest więc, jak dotychczas akcentowano zgodnie z zapisem w kodeksie prawa kanonicznego, jedynie rzeczywistością prawno-socjologiczną. Z tej racji, jak dalej uczy papież, wszyscy powinniśmy przez wiarę odkryć prawdziwe oblicze parafii, czyli samą tajemnicę Kościoła. Równoznaczne to jest z twórczym włączeniem się wszystkich, przede wszystkim w życie parafii. Zarówno dla tożsamości wiernych świeckich, jak i dla samej parafii, to ich zaangażowanie ma bardzo doniosłe znaczenie. Za Soborem Watykańskim II nasz autor stwierdza, że we wspólnotach kościelnych działalność świeckich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie może zwykle być w pełni skuteczne. Innymi słowy, do istoty duchowości wiernych świeckich należy ich zaangażowanie w życie parafii. Papież postuluje, aby odkryć i docenić apostolstwo indywidualne, w którym drzemią wielkie bogactwa i misyjne energie świeckich. W związku z tym po raz pierwszy w historii Kościoła na tak wysokim szczeblu nauczania, jakim jest papieska adhortacja, poświęcono dużo miejsca formom zrzeszonego uczestnictwa świeckich w apostolacie Kościoła. Papież zauważa, że zjawisko zrzeszania się katolików świeckich, choć stale obecne w historii Kościoła, to jednak w czasach najnowszych ożywiło się i przybrało charakter szczególnie zróżnicowany do tego stopnia, że można mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich. Widzi on w tym nie tylko przyczyny natury socjologiczno-kulturowej, ale głęboką rację eklezjologiczną. Zrzeszanie się świeckich i ich zespołowe apostolstwo jest bowiem znakiem wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie. Wobec tego należy wobec zrzeszeń stosować przejrzyste kryteria ich eklezjalnego charakteru. Wśród nich na pierwszym miejscu święty Jan Paweł II stawia troskę o realizację powołania każdego do świętości, a następnie odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej zgodnie z autentyczną interpretacją nauczycielskiego urzędu Kościoła oraz świadectwo trwałej i autentycznej komunii wyrażające się w synowskim odniesieniu do papieża, a także biskupa. Kolejnym kryterium jest zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli z jednej strony troska o ewangelizację i uświęcenie ludzi, a z drugiej niedopuszczanie do skrajnego indywidualizmu czy partykularyzmu w podejmowaniu działań apostolskich. Wreszcie ostatnim, piątym kryterium, stanowiącym całkowite nowum w rozumieniu apostolatu kościelnego, jest zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności, czyli, jak pisze papież, służba na rzecz pełnej godności człowieka. Jeśli chodzi o obszary apostolstwa świeckich, to święty Jan Paweł II dostrzega potrzebę zaangażowania się w dzieło ewangelizacji, twierdząc, że cała misja Kościoła koncentruje się i rozwija właśnie w ewangelizacji. Istnieją bowiem współczesne niepokojące zjawiska zobojętnienia religijnego i zupełny brak praktycznego odniesienia do Boga nawet w obliczu najpoważniejszych problemów życiowych. To słowa Jana Pawła, co owocuje m.in. narastającą sekularyzacją i rozwojem sekt. Jedynie nowa ewangelizacja, pisze Jan Paweł II, może zapewnić rozkwit czystej i głębokiej wiary, zdolnej nadać tym tradycjom siłę prowadzącą do autentycznej wolności. Jest to także zadanie świeckich chrześcijan, które mogą oni spełniać pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć rozdźwięk między Ewangelią a własnym życiem. Potrzeba więc autentycznego otwarcia się świeckich na Chrystusa. Gdy mówimy o eksponowanej przez świętego papieża specyficznej duchowości świeckich, to należy ją rozpatrywać w perspektywie świętości. Duchowość chrześcijańska jest w służbie świętości i jest formą realizacji powołania do świętości. Odnośnie do tego przykuwają naszą uwagę słowa papieża, który za Vaticanum Secundum stwierdza, że godność świeckich katolików ukazuje się nam w pełni, gdy rozważamy pierwsze i podstawowe powołanie, które Ojciec w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego kieruje do każdego z nich – powołanie do świętości, czyli do doskonałości w miłości. Świętość nie jest więc jedynie zwykłym nakazem moralnym, ale niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła, który ze swej natury jest święty. Powołanie świeckich do świętości jest także konsekwencją przyjętego chrztu. Zgodnie z zasadą agere sequitur esse, czyli działanie idzie za naturą bytu, świeccy, jak pisze Jan Paweł II, są upoważnieni i zobowiązani do tego, by świętość swojego być okazywali w świętości swoich działań. Właściwym przedmiotem ich duchowej troski jest dążenie do świętości w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Dlatego, jak uczy dalej Ojciec Święty, Swego powołania do świętości świeccy nie powinni traktować jako wymogu i kategorycznego obowiązku, ale raczej jako czytelny znak bezgranicznej miłości Ojca, który ich odrodził do swojego świętego życia. Jan Paweł II świętości ludzi świeckich nadaje perspektywę eklezjologiczną, kościelną, ucząc, że jest ona podstawową przesłanką i niezbywalnym warunkiem do tego, aby Kościół mógł realizować swoją zbawczą misję. Na koniec tej pobieżnej charakterystyki duchowości świeckich, którą będziemy bardziej szczegółowo omawiać w dalszych audycjach, warto zaznaczyć, że dla jej aktualizacji, a także realizacji wynikających z niej zadań, święty papież domaga się właściwej formacji katolików świeckich, co w dotychczasowej teologii i praktyce Kościoła było raczej sprawą marginalną i zasadniczo zredukowaną do wąsko pojętej katechezy. Chrześcijańską formację nasz autor rozumie jako stały proces osobowego dojrzewania i upodobniania się do Chrystusa zgodnie z wolą Ojca pod kierunkiem Ducha Świętego. Jeżeli to określenie zestawimy z tym, co na temat życia duchowego zostało zawarte na przykład w encyklice o Duchu Świętym, to jasno widać, że chodzi o ściśle pojętą duchowość, która ma przenikać całe życie tak, aby nie było dwóch równoległych nurtów. Pierwszym z nich jest życie duchowe z jego własnymi wartościami i wymogami, a drugim życie świeckie obejmujące rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne. Potrzeba więc integralnej formacji świeckich, która, jak zaznacza papież, powinna się znaleźć wśród zadań priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich. Jest ona bowiem nie tyle przywilejem zastrzeżonym jedynie dla niektórych ludzi, ale nade wszystko prawem i obowiązkiem wszystkich. Oznacza to, że niezależnie od podejmowanych działań, czy to na płaszczyźnie życia parafialnego, uniwersyteckiego, zrzeszeniowego, czy jakiegokolwiek innego, konieczne jest osobiste zaangażowanie świeckich w proces samowychowania. Przedstawiona w zarysie rekonstrukcja myśli świętego Jana Pawła II na temat duchowości ludzi świeckich, której Magna Carta stanowi posynodalna adhortacja Christi Fidelis Laici, pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje on do roli świeckich w Kościele. Odważnymi stwierdzeniami odnośnie do ich udziału w misji ewangelizacyjnej nie tylko papież przełamuje dotychczasowe stereotypy duszpasterstwa, ale otwiera nowe perspektywy życia i działalności Kościoła, zwłaszcza w obszarach zlaicyzowanych. Wszędzie tam świeccy, którzy żyją własną duchowością, zdolni są budować Kościół jako misterium, wspólnotę i misję.